Raport z Kijowa. ...351 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wita się Paweł Bobołowicz, audycję realizuje Daniel Chybowski. Rosyjskie wojska przejęły inicjatywę i rozpoczęły wielką ofensywę w obwodzie ługańskim, twierdzą eksperci z Instytutu Studiów nad Wojną. Zwracają uwagę na operacje ofensywne na całej linii Swatowe-Krzemienna. Prezydent Ukrainy złożył wizytę w Wielkiej Brytanii, przeprowadził rozmowy z premierem Rishim Sunakiem, spotkał się z królem Karolem III, przemawiał w parlamencie, a także udał się do bazy, w której ukraińskie wojska uczy się obsługi brytyjskich czołgów. Zełenski kilka razy w ciągu dnia powtarzał, że Ukraina potrzebuje zachodnich samolotów do zwycięstwa. Wręczył nawet przewodniczącemu brytyjskiego parlamentu hełm ukraińskiego pilota z hasłem: mamy wolność, dajcie nam skrzydła, byśmy jej bronili. Później Zełenski powiedział, że Ukraina i Wielka Brytania uzgodniły dostawę broni dalekiego zasięgu. Po wizycie w Londynie Zełenski przybył do Paryża, gdzie spotkał się z kanclerzem Niemiec i prezydentem Francji. Zaapelował o zaopatrzenie Ukrainy w myśliwce i ciężką broń. Prezydent Francji Emmanuel Macron na spotkaniu z Zełenskim obiecał wspierać Ukrainę aż do zwycięstwa. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz podkreślił, że Rosja nie powinna wygrać tej wojny. Dziś Zełenski weźmie udział w szczycie przywódców Unii Europejskiej w Brukseli i o tym będziemy za chwilę rozmawiali z Arturem Żakiem. A w Kijowie rozebrano pomnik sowieckiego pilota Waleria Czakłowa. Następny będzie pomnik generała Nikołaja Watutina, który zostanie rozebrany już dzisiaj. Ten temat to oczywiście temat, w którym nie może zabraknąć komentarza Dmytra Antoniuka i z Dmytrem też oczywiście w raporcie z Kijowa się połączymy. Wiadomości przygotowała Daria Hordyjko, a my przenosimy się do Lwowa. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, kłaniam się nisko.
Artur Żak, to oczywiście musi być też komentarz polityczny do tej wizyty, niespodziewanego wyjazdu prezydenta Zełenskiego z terytorium Ukrainy. Przypomnijmy, że prezydent Zełenski od początku rosyjskiej inwazji nie opuszczał często terytorium swojego kraju. Tym razem daleka podróż, Wielka Brytania, Paryż, posiedzenie, udział w szczycie przywódców w Brukseli, ale no przede wszystkim ta wizyta, która wczoraj była omawiana w Wielkiej Brytanii, spotkanie z królem. Arturze, jakie są komentarze?
Pomimo tego, że to jest faktycznie dosyć rzadko, prezydent Ukrainy w czasie pełnowymiarowego wtargnięcia opuszcza teren Ukrainy, należało się tej wizyty spodziewać. Po wizycie w Stanach Zjednoczonych prezydent Ukrainy niejako był zobowiązany odwiedzić naszych sojuszników brytyjskich, a także sojuszników europejskich, czyli Unię Europejską. Bo mogłoby być to potraktowane jako specyficzny afront, jeżeli by wizyta w Stanach Zjednoczonych, którą też wcześniej śledziliśmy, była jedyną wizytą prezydenta Ukrainy. Tak, wszyscy wczoraj z zapartym tchem śledzili wizytę w Królestwie Wielkiej Brytanii. Tak jak powiedziałeś, spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii. Podpisano deklarację współpracy wojskowej. Tak jak ty określiłeś, też była zapowiedź przekazania dodatkowej pomocy wojskowej, która powinna objąć też rodzaje uzbrojenia tego dalekosiężnego, albo przynajmniej z dłuższym zakresem działalności niż dotychczas przekazywana broń. Także premier Wielkiej Brytanii polecił ministrowi obrony sprawdzić możliwości przekazania samolotów Ukrainie, czyli typów i możliwości Ministerstwa Resortu Obrony Wielkiej Brytanii. Tak jak powiedziałeś, też odbyło się spotkanie, przemówienie do parlamentu Wielkiej Brytanii i co ważniejsze, pierwsza audiencja prezydenta Ukrainy przed brytyjskim monarchą. Ale tutaj taki drobny smaczek, chciałem zaprezentować krótki dźwięk, fragment przemówienia prezydenta Ukrainy właśnie z Wielkiej Brytanii.
I mamy dźwięk, posłuchajmy tego dźwięku.
Jeżeli the king is a near force pilot. And in Ukraine today every air force pilot is a king.
Tutaj od razu wolne tłumaczenie. Wielka Brytania ma króla pilota Królewskich Sił Powietrznych, a dziś w Ukrainie każdy pilot to król. Tutaj przed audycją rozmawialiśmy z tobą, Pawle, i stwierdzamy, że to jest któreś z rzędu taka silna wypowiedź prezydenta Ukrainy i jego zdolności, aktorskie zdolności prezentowania swoich myśli w sposób dobitny po raz kolejny zostały udowodnione. Też tak jak powiedziałeś, po tym spotkaniu z premierem, razem premier Wielkiej Brytanii i prezydent udali się, żeby zobaczyć, jak ćwiczą ukraińscy żołnierze. Został zaprezentowany symulator właśnie do ćwiczenia na czołgach Challenger brytyjskich. I co jeszcze ważniejsze, prezydent też nie omieszkał odznaczyć kilku żołnierzy tam obecnych sił zbrojnych Ukrainy odznaczeniami państwowymi. Więc to też może świadczyć o tym, że jednak te hasła przekazania Ukrainie czołgów Challenger nie są pustymi hasłami, dlatego że jeżeli już ukraińscy żołnierze nie ćwiczą tylko taktykę prowadzenia działań na polu walki jako piechota, a ćwiczą już na brytyjskich czołgach, na brytyjskich symulatorach tych czołgów, to znaczy, że te czołgi wcześniej czy później na pewno dotrą na Ukrainę. Mam nadzieję, że wcześniej niż później.
Zatrzymajmy się, Arturze, na w tym akcencie wizyty. Były czołgi, ale rzeczywiście pierwszy raz prezydent Ukrainy został pokazany w takiej sytuacji, gdy bierze udział w szkoleniu ukraińskich żołnierzy poza granicami kraju. Wielka Brytania też zdecydowała się na bezprecedensowy krok, bo przecież przyznaje się oficjalnie, nie tak jak wcześniej, gdzie przypomnijmy sobie od początku, jak to wyglądało i od 2014 roku, później po 24 lutego, że ten każdy jakiś taki element wspierania Ukrainy był obarczony takim wstydem, że my tego nie robimy, my się tego wypieramy, my nie chcemy tego pokazać, a jednak teraz Wielka Brytania w pełni to pokazała, że rzeczywiście szkoli ukraińskich żołnierzy, ale z drugiej strony to też te słowa, które przytoczyłeś prezydenta Zełenskiego, wskazują, że Ukraina podwyższa stawkę i walczy cały czas o samoloty. Ja czytając informacje z Wielkiej Brytanii nie znalazłem nigdzie takiego potwierdzenia, że te samoloty zostaną przekazane. Ostatecznie jest mowa o tym, że Wielka Brytania i Ukraina uzgodniły dostawę broni dalekiego zasięgu, ale przecież te kolejne piękne słowa prezydenta Zełenskiego: mamy wolność, dajcie nam skrzydła, byśmy jej bronili. Te skrzydła to oczywiście samoloty. Nie wiem, czy ty znalazłeś jakieś potwierdzenie, że jednak samoloty z Wielkiej Brytanii mogą się pojawić na Ukrainie.
Nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia, oprócz tego stwierdzenia i polecenia do ministra obrony Wielkiej Brytanii, od premiera Wielkiej Brytanii, o sprawdzeniu możliwości. Oczywiście wiemy, że od sprawdzenia możliwości do zatwierdzenia, czy też jakiejkolwiek nawet deklaracji potencjalnej, mogą minąć miesiące, jak nie lata, więc to jest jedyne potwierdzenie. Faktycznie w przestrzeni informacyjnej już padały stwierdzenia tego typu, że Wielka Brytania przekaże te samoloty, jednak to jest tylko i wyłącznie, podejście bardziej życzeniowe. Tak bym to niestety jednak określił. Na dany moment tutaj tylko moja taka dygresja. Ukraina oczywiście potrzebuje samolotów, ale Ukraina potrzebuje jeszcze więcej transporterów opancerzonych, i oczywiście czołgów, ale do tych czołgów też dużo transporterów opancerzonych, wozów bojowych, piechoty.
Po wizycie w Londynie Zełenski udał się do Paryża, gdzie spotkał się nie tylko z Macronem, ale też z Scholzem. Wydaje mi się, nie wiem jakie są twoje odczucia po obserwacji tej wizyty, ale jednak jest różnica pomiędzy atmosferą wizyty w Wielkiej Brytanii a spotkaniem z przywódcami Unii Europejskiej. Wydaje się, że pomimo też takich dobrych deklaracji, ale jednak to nie ten sam poziom zaangażowania jak w Wielkiej Brytanii.
Znaczy, ja tutaj bym jednak wiele można przytoczyć analogii historycznych. Przysłowiowe wyspy, a kontynent zawsze się od siebie różniły, szczególnie w ujęciu takim geopolitycznym. Ale z drugiej strony tutaj pozytywna zmiana na przestrzeni ostatnich miesięcy jest jak najbardziej widoczna. Jeszcze, pół roku temu ja bym sobie nie wyobrażał, że francuski prezydent będzie zapewniał ukraińskiego prezydenta o potężnym wsparciu, przede wszystkim wsparciu militarnym. Tutaj myślę, że jednak działania Rosji na terenie Afryki dały się we znaki prezydentowi Macronowi i po kolejnym konieczności wyjścia z krajów afrykańskich. Jednak prezydent Francji chyba trochę inaczej spojrzał na swojego kolegę Putina, z którym co najmniej kilkadziesiąt razy w przeciągu ostatnich kilkunastu miesięcy rozmawiał. Więc myślę, że tutaj to jest dużym, takim potężnym czynnikiem zmiany też nastawienia Francji na ten problem ukraiński. No a o Niemcach to ja w ogóle nie wspomnę jeszcze, no nie wiem, pamiętasz, jak pół roku temu rozmawialiśmy, spodziewałbyś się, że na przykład Olaf Scholz będzie deklarował i będzie próbował grać pierwsze skrzypce w koalicji czołgowej na przykład? Czy w ogóle wspomni o jakimkolwiek czołgach od Niemców dla Ukrainy?
To fakt, ale przyznaję szczerze, że dlatego też zabrakło mi jednak w tych wczorajszych wystąpieniach prezydenta Zełenskiego zwrócenia uwagi, szczególnie właśnie gdy zwracał się do Scholza i gdy padł temat czołgów, że jednak nie zwrócił uwagi, że to Polska zainicjowała kwestię przekazania Leopardów, a nie Niemcy. I tutaj była taka szansa, żeby może trochę utrzeć nosa kanclerzowi Niemiec, ale może z drugiej strony rzeczywiście ta chęć jednak zdobycia broni za wszelką cenę jest w tym momencie ważniejsza niż przypominanie, kto był pierwszy, kto okazał się lepszym sojusznikiem. No, prezydent Zełenski niewątpliwie gra o wielką stawkę. Teraz, jak rozmawiamy, w tym momencie dokładnie powinien przemieszczać się samolotem spod Paryża do Brukseli w towarzystwie prezydenta Macrona i prawdopodobnie cały czas o dostarczeniu uzbrojenia rozmawiają.
Myślę, że na pewno jeszcze warto zaznaczyć, że Emmanuel Macron odznaczył prezydenta Ukrainy Krzyżem Wielkim Legii Honorowej, czyli najwyższym orderem Republiki Francuskiej. I to jest odebrane na Ukrainie i zaznaczane przez prezydenta Ukrainy jako najwyższa nagroda nie dla niego, tylko właśnie dla narodu ukraińskiego, który stawił czoła tej rosyjskiej agresji.
Nie ma szansy, żeby prezydent Zełenski, wracając ze szczytu z Brukseli, nie czepił o Polskę. Arturze, czy są jakieś informacje dotyczące tego, jak może wyglądać ten etap podróży prezydenta Zełenskiego? Czy dojdzie do jakiegoś oficjalnego spotkania? Czy są jakieś przecieki w tej sprawie?
Nie ma żadnych przecieków, no, z wiadomych przyczyn, z przyczyn warunków bezpieczeństwa. Jeszcze taka informacja nie została podana do wiadomości. No ale pamiętajmy ostatni raz, jak prezydent Zełenski wracał ze swojego wyjazdu zagranicznego. Też to nie było ogłaszane, a jednak o Warszawę zahaczył. Jak to on później określał, że on nie mógł nie odwiedzić swojego przyjaciela Andrzeja, więc miejmy nadzieję, że tym razem też tak się stanie.
Nie ulega wątpliwości, że relacje prezydentów Polski i Ukrainy są całkowicie inne niż te oficjalne relacje z głowami państw innych krajów europejskich. Wojna z bardzo obydwu polityków też zbliżyła. Polska przecież jest realnie hubem, przez który nie tylko jest dostarczana broń, ale który też stał się takim hubem politycznym. Ukraina, żeby móc wychodzić gdziekolwiek w stronę świata, musi robić to przez nasze terytorium, ale też korzystając z naszej infrastruktury, no ale jest to też okazja oczywiście do spotkania z polskimi politykami. Zobaczymy, czy w tym przypadku zostanie to wykorzystane do spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą. Arturze, ale też patrzymy, co dzieje się na wschodzie, patrzymy też symbolicznie Bachmut cały czas w naszych sercach.
Tak, Bachmut cały czas w naszych sercach. Niestety już docierają do nas informacje, że dwie z trzech głównych dróg zaopatrzenia twierdzy Bachmut zostały odcięte, są pod całkowitą kontrolą ogniową przeciwnika. Jeszcze 3 dni temu rozmawiałem z moim znajomym, który dopiero co wrócił spod Bachmutu i on mówił, że jednak północna droga jest jeszcze przyjezdna. Co prawda jest częściowa kontrola ogniowa rosyjskich wojsk, ale da się jeszcze nią poruszać. Przed chwilą przeczytałem informacje między innymi od Oryxu, który donosi, że właśnie została ona odcięta i jest tylko jedna droga zaopatrzeniowa, co może być już praktycznie 100% potwierdzeniem, że jednak wcześniej niż później ukraińskie wojska będą musiały twierdzę Bachmut niestety zostawić, aby uniknąć po prostu nadmiernych walk. No i niestety ekspety, specjaliści, eksperci teraz już stwierdzili, że po trzymiesięcznym natarciu wojsk rosyjskich, ogromnych stratach, bo około 30 tysięcy żołnierzy Rosjanie stracili na tamtym kierunku, jednak powodzenia natarcia uzyskali, jak to określają specjaliści wojskowi, niestety.
I też przygotowałeś piosenkę z tym związaną.
Tak, jak najbardziej, piosenka zespołu Antila, kijowskiego zespołu, którego członkowie od razu po pełnowymiarowym wtargnięciu poszli do wojska ukraińskiego, a utwór się nazywa Fortecja Bachmut, czyli Twierdza Bachmut.
Raport z Kijowa.
W Kijowie rozebrano pomnik sowieckiego pilota Waleria Czkałowa. Następny będzie pomnik generała Nikołaja Watutina. Łączymy się z Dmytrem Antoniukiem. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam.
Dmytrze, wytłumacz naszym słuchaczom, dlaczego rozebranie pomników w Kijowie jest tak ważne, aby też o tym wiedzieli Polacy. Dmytro Antoniuk, nie wiem, czy mnie słyszy. Być może mamy jakiś... Mam informację, że przez chwilę utraciliśmy łączność z Dmytrem Antoniukiem. Mam nadzieję, że za chwilę nam się uda odnowić to połączenie i Dmytro będzie mógł odpowiedzieć na moje pytanie. Ja znam odpowiedź, w ostateczności oczywiście zawsze mogę opowiedzieć o tym ja, ale chyba nie można sobie wyobrazić lepszej osoby niż Dmytra Antoniuka. Czy Dmytro powrócił? I powrócił Dmytro. To Dmytrze, dlaczego te pomniki są tak ważne, że opowiadamy też o tym w Polsce i to w czasie wojny? Wydawałoby się, że temat akurat pomników chyba nie jest najbardziej istotny.
Jest istotny jak najbardziej, bo to są tak zwane markiery rosyjskiej propagandy, które mówią o tym, że skoro stoi pomnik Katarzyny II, pomnik Suwarowa, pomnik Watutina, pomnik Czkałowa, to znaczy, że to jest nasza ziemia, to są nasi ludzie i my musimy ich wyzwolić. Ja to na każdym swoim tutaj spotkaniu w Polsce mówię i powtarzam. I to, co nareszcie Kijów pozbawia się tych markierów sowieckości, rosyjskości, to jest bardzo ważne i to jest jeden z wątków naszej walki o naszą niepodległość. Także nareszcie ten stalinowski Czkałów już opuścił ten teren tego skweru przepięknego i ja myślę, że nasz wspólny przyjaciel, który tam niedaleko mieszka, ucieszy się bardzo z tego. Jak i ja czekam na to, że być może dzisiaj już nie będzie Watutina niedaleko od Rady Najwyższej w Kijowie, ale oczywiście marzę o tym, że nie będzie już wkrótce też pomnika Szczorsowi, który walczył przeciwko Ukraińcom, który walczył przeciwko Ukraińcom w tej wojnie o niepodległość w 1918 na przykład roku i który potężny jego pomnik stoi w samym centrum Kijowa i to jest nadal jeszcze hańba dla władz Kijowa, ale dziękuję też za decyzję w Ministerstwu Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy, którzy nareszcie postanowili, że tych pomników bodajże teraz na razie Czkałowa i Watutina już nie będzie w Kijowie.
Generał Nikołaj Watutin to człowiek, który jest uznawany za tego, który wyzwolił Kijów od faszyzmu, więc może jednak warto byłoby, żeby był uhonorowany w Kijowie.
Mój dziadek walczył akurat w tych formacjach, które wyzwalali Kijów i mogę powiedzieć, że w tej operacji, kiedy przekraczali na łodziach bez silników w październiku i na początku listopada 1943 roku wojska sowieckie przekraczali Dniepr, wyzwalając Kijów od nazystów, wtedy w tej operacji zginęło 250 tysięcy, proszę Państwa, naszych żołnierzy. Mój dziadek szczęśliwo przeżył, ale nigdy mi żadnego słowa o tym nie opowiadał, tylko płakał. Ja pamiętam, jak on pamiętał po prostu te czasy. Dla niego to była straszna trauma. Także cały szacunek dla tych żołnierzy, którzy oddali swoje życie za wyzwolenie mojego rodzinnego Kijowa, ale nie sądzę, że można szanować dowódców takiej katastrofalnej operacji.
W Watutin ten pomnik znajduje się, tak jak wspomniałeś, przy samej Radzie Najwyższej. Nie znalazł się tam przypadkowo. To rzeczywiście jeden z takich manifestów sowieckich pokazujących, jakie są relacje i związki pomiędzy Moskwą i Kijowem. Problem z tym pomnikiem jest ogromny, bo to prawdopodobnie jest też mogiła, w której Watutin spoczywa, dlatego przez lata pomnik nie był objęty demontażem w związku z ustawą dekomunizacyjną, która była na Ukrainie. Być może teraz znaleziono jakiś sposób, by to zmienić, ale niedaleko od tego miejsca, nad Kijowem cały czas przecież króluje, tak? Czy coś się zmieniło? Tęcza, która też nie jest przypadkowym pomnikiem.
No niestety tak, bo pod tą tęczą, chociaż tam już nie ma pomnika tego wozjednania tak zwanego Rosji i Ukrainy, cięście tylko tego pomnika, ale tam nadal stoją jeszcze w cięście tego pomnika postawione w 1982 roku i my nie możemy po prostu tego tolerować. No, to musi być decyzja, jak podejrzewam, wspólna decyzja Ministerstwa Kultury, tak i władz Kijowa o demontażu tej tęci i tych pomników już ostatecznego tego demontażu. A jeżeli tam, gdzie stoi jeszcze pomnik Watutina, jest jego mogiła, to my mamy już precedens na przykład z Mukaczewa, gdzie też byli w centrum miasta, był potężny ten pomnik sowieckim żołnierzom, którzy wyzwalali miasto od nazystów. I tam byli ich pochowania. Teraz tych pochowań nie ma, bo po prostu byli przeniesieni na cmentarz, normalnie na cmentarz pod miastem Mukaczewo.
Jak pomniki są ważne, widzieliśmy wielokrotnie z Dmytrem, gdy wjeżdżaliśmy na tereny okupowane przez Rosjan po ich wyzwoleniu, ale zawsze okazywało się, że pomniki sowieckie, które pozostały na tych terenach, były przez nową armię rosyjską od razu odnawiane, odmalowywano czerwone gwiazdy. Te pomniki stawały się dla nich nowym symbolem. Dmytro Antoniuk w swojej podróży po Polsce, Artur Żak we Lwowie, ja w Warszawie. I to już był ostatni temat w dzisiejszym raporcie z Kijowa. Zapraszam na raport z Kijowa jutro o tej samej porze. Za chwilę wiadomości. Do usłyszenia. Paweł Bobołowicz.
Raport z Kijowa.